Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam. Dziś słów kilka o historii, o tym, co straciliśmy. Co straciliśmy bezpowrotnie. Za co należy nam się odszkodowanie, a może powinniśmy z niego zrezygnować, więc będzie i historia, i polityka. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Love is dead, I'm loving angels instead. Ile straciliśmy podczas II wojny światowej, zastanawiają się politycy. I mówią tu konkretnie o stratach materialnych, bo tych ludzkich nie da się przecież przeliczyć na pieniądze. Mówią o zburzonych miastach, dzielnicach, o gruzach zrujnowanej infrastrukturze, o zmiecionych w pył zabytkach, wywiezionych dziełach sztuki itd., itd. Ten temat, to pytanie pojawiło się dość nieoczekiwanie w ubiegłym roku. Sprawą zajął się poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Dlaczego dopiero teraz, nagle, czy stał za tym jakiś inny cel, zastanawiali się wtedy w zeszłym roku politycy partii opozycyjnych. Wszyscy jednak, niezależnie od barw partyjnych, mówili i mówią jedno. Tak, odszkodowanie się Polsce należy. Tyle, że i tu już w zależności od opcji partyjnej pojawiają się dodatkowe pytania. Czy to się Polsce w ostatecznym rozrachunku opłaci? Czy nie skonfliktujemy się za bardzo z Niemcami, bo mowa o reparacjach od Niemiec właśnie? I tak dalej, i tak dalej. Dziś pokażę Państwu różne na ten temat opinie polityków, ale przedtem posłuchamy reportażu pod tytułem Brama otwarta, a będzie to opowieść syna przedwojennego polityka, mieszkańca naszego regionu, mieszkańca Kujaw, o tym, co się działo z ich rodziną między wrześniem 1939 roku a majem 1945 roku.
Przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest, był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Pokonał cię. Słońce pokonał cię.
Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Brama otwarta.
Po pierwsze, całkowicie nie boję się śmierci, bo ja widziałem śmierć na co dzień. Ja staram się o tym nie myśleć. To pytanie, czy wybaczam Niemcom. Ja powiedziałem tak. Ja na przykład, przecież byłem już dorosłym człowiekiem i tego, byłem bardzo, bardzo zdenerwowany, zresztą nie tylko ja, wielu i moich bliskich i z rodziny, że wtedy prymas Wyszyński wystosował do biskupów niemieckich list: przebaczamy i prosimy was o przebaczenie. Ja myślałem, że z siebie wyjdę, wie pan. Ja do dziś tego nie mogę zapomnieć. Jak można w imieniu kogoś, kto na przykład jako małe dziecko stracił ojca, mówił: wybaczcie nam. Nam? Nam? Wybaczcie nam? Co wy macie nam do wybaczenia? Żeście mnie ojca zamordowali? Że mnie jako dziecko żeście gnębili przez parę lat? W głodzie i chłodzie? Ja mogę osobiście napisać, ja, Henryk Klimek, wybaczam wam, wybaczam moim mordercom. Mordercom mojego ojca, mojego dzieciństwa. Wybaczam. Ja mogę to zrobić, ale nie może ktoś napisać generalnie w imieniu wszystkich Polaków, do Niemców pisać: wybaczcie nam. Ja z tym się nigdy nie pogodzę. Nie wybaczę. Kim jesteś? Polak z Pomorza. Czy twoi rodzice i krewni są tam Polakami? Tak, wszyscy są Polakami. Czy nie chcesz być więcej Niemcem? Nie, nie byłem Niemcem i nie będę nim. Tatuś napisał, tu są jego listy z I wojny światowej, dokładne notatki. Na froncie pisał pamiętnik. A więc fragmenty pamiętnika z 8 lata, opisany 18-20 rok, kiedy był w niewoli. Była jesień, potem zima, zimny wiatr lub deszcz, lub śnieg, lub mróz. Spać musieliśmy na gołej ziemi, jedynie pod namiotami. W ciągu dnia namioty musiały być zwinięte, więc człowiek siedział i marzł dzień i noc. Żywność była bardzo marna. Rano każdy otrzymał 1/8 małego angielskiego chleba wojskowego i około 5 gramów margaryny. Jeńcy w krótkim czasie tak zniszczeli, że wyglądali jakby poruszające się trupy. Każdego dnia przy liczeniu przewracało się kilkunastu. Kiedy pierwsza wojna światowa wybuchła, oczywiście został powołany potem do wojska niemieckiego, bo wiadomo, Pomorze było zajęte przez Prusaków i dostał się do niewoli angielskiej. Anglicy ich bardzo źle traktowali. Polska prawie nie istniała, więc właściwie nie wiadomo było, kto to są. Nie mógł ścierpieć tego, że siedzi w niewoli, a Polska powstaje. W Polsce już trzeba coś robić. Kiedy wrócił z tej niewoli, miał już 20 lat, więc od razu zabrał się. Pierwsza rzecz to wstąpił do Wojska Polskiego i otrzymał medal za zasługi w wojnie 20-letniej z bolszewikami. Zakładał dla młodzieży różne stowarzyszenia, organizacje, Sokół, takie inne. To była wieś, tam około 1,5 tysiąca mieszkańców, ale dla niego to było po prostu ważne, żeby tu coś się działo. No i potem został sołtysem. Po sołtysie został wójtem najpierw gminy okolicznej wsi, takiej większej Zieleń, no, a później w 1935 roku został wójtem gminy Kowalewo Pomorskie. I w 1938 roku w czasie wyborów do Sejmu został posłem. Jedyny jak dotąd poseł z gospodarstwa z tamtego okręgu. Właściwie to gospodarstwo to mamusia już potem więcej prowadziła niż tatuś, bo ciągle wyjeżdżał. No i w 1939 roku było już nas 6 dzieci. Najstarszy miał 9 lat, najmłodszy 3 latka. Ja miałem, jak wojna wybuchła, niecałe 6 lat. Ja to mówię zawsze, że że rodzice bardzo się kochali, bo jak to mówią, co rok to prorok, co roku było następne dziecko, taka drabinka od najwyższego do najmłodszego. No i wojna wybuchła i we wiosce, to już było połowę października, już nowe niemieckie rządy. Powstał na Pomorzu tak zwana taka paramilitarna organizacja Selbstschutz z miejscowych Niemców, żeby po prostu zrobili porządek z inteligencją na Pomorzu. Zresztą to samo dotyczyło Poznańskiego i Śląska. No więc w Kowalewie Pomorskim takim szefem na ten okręg, tam gdzie myśmy mieszkali, był taki Niemiec, właściciel ogrodnictwa, Heinz Wilhelm Bormann. We wsi naszej był już nowy sołtys, nazywał się Struwe. Mieszkał po drugiej stronie szosy, naprzeciwko nas, pole miał graniczące z nami. Przed wojną, tu było bardzo dużo Niemców, bo po tych Prusach zostało ich sporo, we wiosce było kilkunastu niemieckich gospodarzy i tego. Myśmy na przykład u tego Struwego, on miał dwoje dzieci, to myśmy chodzili do ogrodu, bawili się razem, jedliśmy u nas owoce, u nich owoce. Wszystko, nie było po prostu granic między Niemcami a Polakami. Jak wojna wybuchła, to miejscowi Niemcy, jakby diabeł w nich wstąpił, dosłownie, jakby diabeł w nich wstąpił, no. Karabiny od razu na plecy, opaskę zieloną Selbstschutz. Kiedy tatuś już trochę wyzdrowiał, przyjechał z Kowalewa Przybyszewski, to był nasz krewny, miał restaurację w Kowalewie. Usiedli przy herbacie, mówi Władek, ty musisz uciekać, naprawdę ty musisz stąd uciekać, bo zobaczysz, że ciebie pierwszego wezmą. Ja od znajomego Niemca dowiedziałem się w Kowalewie, po prostu w tajemnicy wielkiej mi powiedział, że jutro, następnego dnia będą aresztowania. Aresztowania Polaków. Człowieku, mówi, uciekaj gdziekolwiek, mówi, gdzieś tam, mówi, na południe Polski albo gdzie, bo nie możesz tu być. Tatuś mówi, ja nikomu nic złego nie zrobiłem, gdzie będę uciekał? Po prostu jestem na swoim, no przecież no daj spokój, to jakie czasy by miały przyjść, piekło na ziemi? I w pewnym momencie, to przed południem, na podwórze wjeżdża, to znaczy wchodzą, niektórzy mają rowery, karabiny, 9 tych Selbstschutzowców na czele Karl Struwe. No i Struwe do tatusia mówi, panie Klimek, musi pan tak jak wszyscy, którzy piastowali władzę, muszą być przesłuchiwani na policję. No i pojechał. Rita najmłodsza, myśmy w ogóle dzieci 6, jak mówię, miałem 6,5 roku. Wybiegliśmy za tatusiem i tego, ale taką kawałek dróżki mamy do szosy od gospodarstwa. Rita woła, tatusiu, wróć tylko do nas. Odwracał się tylko i pokiwał i poza zakrętem już nie widzieliśmy. Potem się okazało, że już nigdy go nie zobaczyliśmy. Na drugi dzień mamusia się dowiedziała, że jest tam właśnie w więzieniu. Więc mamusia na drugi dzień pojechała rowerem do Wąrzeźna. Oczywiście Wachman nie chciał wpuścić, ale zaczęła obchodzić ten budynek tam naokoło i w oknie na tam wysoko, na drugim piętrze ukazał się człowiek. I mamusia zaczęła z nim rozmawiać. Mówi, proszę pana, mówi, czy może mój mąż Władysław Klimek jest tutaj? A on mówi, tak, jest obok w pokoju, mówi, jest obok tutaj. No więc on tam zaczął pukać, wreszcie tatuś podszedł do okna. To jest nie do opisania. To jest matka, rodzice, 6 małych dzieci rozmawiają ze sobą, nie wiedząc, że ten już następnego dnia nie będzie żył. Także to jest coś okropnego. Tatuś mówi, że się źle bardzo czuje, ale jakoś mówi, to przetrzyma, ja wrócę do was. Ale mówi, posłuchaj. Ja jeździłem przed wojną do takiego Niemca w Chełmoniu, tego Krisa w Chełmoniu na majątku. jedź do niego. To był mój dobry kolega. Ja wypiłem z nim nie jeden kieliszek wódki. Mówi, jedź i powiedz mu, powiedz, że mnie zamknięto. Może on coś zrobi, że mnie uwolnią. Ja tyle dobrego dla niego robiłem przed wojną. Poproś go. No więc mamusia mówi, dobrze, zaraz pojadę. No i wróciła do domu i prosto pojechała do Chełmonia, do tego Krisa. No więc akurat tak było tam otwarte, ten pałac, ten majątku. Weszła tam do korytarza i wyszedł Kris. Czego tu chcecie? Mamusia mówi, przyszłam w imieniu mojego męża, który powiedział, że pan może dla niego dużo zrobić, bo przed wojną po prostu robił dla pana pewne rzeczy. Jak śmiesz ty, polska świnio, powiedział, jak śmiesz ty, polska świnio, w ogóle o cokolwiek prosić, wynoś się i to szybko. Otworzył drzwi, wypuścił takiego wilczura, ten pies naskoczył na mamusię, pogryzł ją i wróciła z płaczem, opłakana, nawet na rower wsiąść nie mogła. Tak ufał tatuś, że on po prostu okaże ludzkie serce. Nie, to były diabły w ludzkiej skórze. No i potem jak pojechała do Bormana, stanął przed budynkiem i czego chcecie? Co się stało z moim mężem? Chcecie naprawdę wiedzieć, co się stało? Ich hab das gemacht. Ja to zrobiłem. Ich hab das gemacht. Że nie macie męża dzisiaj. Wynoś się, polska świnia. Myśmy wszystko dopiero dowiedzieli się z detalami, bo u tego Krisa w majątku pod schodami znaleziono listy Polaków, którzy po prostu byli straceni. 80 świadków, to był proces tego Bormana, schwytano w strefie angielskiej i przywieziono tutaj do Polski i był proces karny i wtedy dowiedzieliśmy się szczegółów, co się działo z ojcem, jak to wszystko przebiegało. Przesłuchania, pistolety do głowy, uderzenia pałką i różne po prostu zadręczania i na noc rozbierali, sprowadzali do piwnicy, tam otwierali rury kanalizacyjne i kał wypuszczali z tych rur na wysokość 15 cm i musiał tak stać całą noc w tym kale i ani usiąść, ani się położyć i następnego dnia obmywali go, wyciągali i dalsze przesłuchania. I tak dwie doby, po dwóch dobach już tych ludzi prawie zmaltretowanych i tego jeszcze przy pijani, ten Miller, szef tego więzienia, był podobno bokserem przed tym, to tak ich tam dobijał. No i martwych i żywych wtedy pakowano nocą w samochody ciężarowe i wywożono 12 kilometrów za Wąbrzeźno. W gminie Książki jest taka wieś Łopatki. Tam ich zabijano. Słów brak. Nowe porządki w Pływaczewie. Sztruwę przyszedł. Proszę oddać klucze wszystkie od gospodarstwa, od wszystkich pomieszczeń. Dobrze, oddała wszystkie klucze. A pani będzie od jutra karmiła świnie. 40 sztuk świń trzeba było tam. Co roku było więcej, pamiętam, pomagaliśmy, trzeba było parować ziemniaki i tego. No i tak w domu 9 pokoi, to mieszkaliśmy w zasadzie w jednym, bo więcej opału nie było, jak tylko przydziały na wszystko były, na jedzenie. No i tak schodziło nam 39 rok, zima 40 rok. No i doczekaliśmy zimy 1942 roku, to znaczy to był styczeń, luty, marzec, 42 zima. Jest Wielkanoc, z 2 na 3 kwietnia, jeszcze było zimno, w nocy o godzinie 1 w nocy walenie do drzwi, tak, jakimiś ciężkimi butami. Małysia bierze lampę naftową, idzie do korytarza, kto tam, Struwe aufmachen, otworzyć. Wchodzi Struwe, no i powiada, mówi, macie 3 godziny czasu, do godziny 4 rano. Ubierzecie się wszyscy, zabrać tylko to ze sobą, co w ręce potraficie wziąć, nic więcej. Jedziecie do obozu. Jak przyjechaliśmy do obozu, to tutaj do Szmalcówki, jeszcze koło naszego domu, koło gospodarstwa przejeżdżaliśmy, bo Wąbrzeź no, jest za Kowalewem, więc przejeżdżaliśmy i zostało wszystko gdzieś daleko. Jak nas wprowadzono do obozu, to wszyscy myśmy płakali, bo tego najgorzej to było, jak tak niemal za plecami, za nami zatrzaśnięto tą bramę obozową. To była wielka brama, dzieciom to się wydawało, to wszystko ogromne, takie mury wkoło. Tyle wolności, łąki, to wszystko, śpiew, a akurat na drugi dzień była Wielkanoc, kurczę, myśmy, była Wielka Sobota, bo nas Wielki Piątek wyrzucono. To tak jakby nowa droga krzyżowa się zaczęła. Przychodzili, rozmacali wszystko, zdejmowali kożuchy, ubrania, wszystko. Niemalże w kalesonach zostawiali ludzi. Czasami to było tak, że jak następny któryś obóz przyjechał, to do naga rozbierali. To było coś okropnego dla nas dzieci. Potem przyszedł kapo z calówką, z miarką i mierzył. Po 30 tam centymetrów dla dziecka, po 40 zależy od wieku, po 50 dla dorosłej osoby i tak na tej słomie rodzina przy rodzinie. Jak myśmy się położyli, to ta słoma to śmierdziało, to wszystko, to myśmy w oborze mieli dla krów bardziej czystą po prostu słomę. A robactwo aż się roiło. Tam i w szyby, i pluskwy, i wszystko. Rita miała już więcej jak 6 lat, ja miałem 8 lat. To kiedy zasnęła, rękę trzymając przy desce, tak przyspała, to na drugi dzień miała odpluskę w same dziury. To było coś okropnego. Zresztą, co myśmy tam widzieli jako dziecko, trzeba było patrzeć niemal codziennie na śmierć, na to wszystko. Ja byłem w tym najmłodszym komandzie dziecięcym, to znaczy od 6 lat do 10. Miałem 8 lat. Pamiętam, taki dano nam wózek drewniany, miotły i musieliśmy zamiatać cały plac lagrowy. I potem nas od czasu do czasu otwierano bramy i wypuszczano poza bramę, że mieliśmy, ale zawsze z nami był wachman z karabinem. I żebyśmy zamiatali naokoło obóz ulice, te chodniki po prostu. To jeżeli był dobry wachman, to czasami się odwrócił, tak jakby po prostu wiedział. Przechodzili ludzie, to rzucali nam bułkę, czasami chleb albo bułkę, to myśmy szybko za pazuchy chowali. A wachman, jak mówię, jak był dobry, to nie widział tego, on się odwracał. No a trzeba było to zabrać do obozu, bo tam były też i młodsze dzieci. Także dokarmialiśmy się nawzajem. Potem w 1943 roku w czerwcu rozwiązano Szmalcówkę. Zaczęto budować już wcześniej nowy obóz w Potulicach. Tam już budowano drewniane baraki i ten lager komendant powiedział tak, mówi, no dopóki wszystkich tak od razu nie możemy tam przewozić, jeszcze dopóki jestem komendantem, to dam wam taki urlop z obozu. No i właściwie to było też radosne, bo po prostu mamusia nas rozwiozła po rodzinie, po krewnych, którzy jeszcze byli na gospodarstwach czy tego. Były rodziny, które by po prostu nam nieba przychyliły, żeśmy tego, ale był taki brat mamusi, który powiedział, co ty, Wanda, ogłupiałaś? Myślisz, że zawszawione twoje bachory ja przyjmę do swojego domu? No. Inny wujek tutaj niedaleko Torunia to zrobił takie, dla Bogdana to był ten drugi, to zrobił takie specjalne homonto. I po prostu musiał mu tam wałować, bronować pole. Tak, jak koń. Dosłownie. Miał 13 lat. Tak. Mnie dobrze się po prostu trafiło, bo trafiłem się najpierw do cioci, do Chełmży. Potem wezwano, ten Willy Ehlert powiedział, jest teraz, macie termin. Musicie być odstawiony do Potulicy. Zostaliśmy do Potulic, do obozu tam w tym koło Nakła za Bydgoszczą. Tam był taki Jopek się nazywał, taki SS-man okrutny. To był po prostu, on na dzieci nie mógł patrzeć. On jak widział, że dziecko było nie na miejscu, tam gdzie powinno, to biegł, łapał, taki był basen tam chyba przeciwpożarowy, to łapał to dziecko za nogi i topił, po prostu topił. Po pewnym czasie wyciągał i odrzucał tak jak kłodę drewna i odchodził i zapalał papierosa. To myśmy nieraz podbiegali, czasami to już nie żyło po prostu. Przed końcem, jak już słychać było, że Rosjanie są już coraz bliżej tutaj na Pomorzu i tego, to Niemcy uciekali po prostu. Obóz został, samopas zostawiony. Wróciliśmy gdzieś tam, udało nam się jakiś wózek tego konia, także wróciliśmy. No a potem zaczęła się stalinowska gehenna, nie? Tak. Kułacy, duże gospodarstwo, wyrzucili w 1953 roku. No taki domek był gminny, gdzie połowę domu było zawalone. Tak. Także to już druga historia, to są czasy zniewalanej młodości. Ta brama obozowa, to mi się śniła po wojnie lata. I w liceum plastycznym miałem spotkanie z młodzieżą i mówiłem o bramie. I był taki szczegół, ja mówię, że ona mnie tak prześladowała, ja budziłem się w nocy, ja nie mogłem spać. I jak już radcą prawnym zostałem, to gdzieś musiałem jakieś akta zawieźć do więzienia. I wjeżdżam samochodem do tego więzienia i zatrzaskują się za mną jedna brama, druga brama. I ja po prostu, to wróciło. Ja dostałem palpitacji serca. Ja myślałem, że tam już zostanę. Ja tak to opowiadałem i to było w marcu, a w czerwcu to młodzież z liceum plastycznego zawieziono wyjechali do Kazimierza nad Wisłą i tam mieli taki plener. Po prostu jedni rzeźbili, inni malowali. Dzwoni do mnie jedna z tych dziewcząt, uczennica, z tego liceum i mówi, proszę pana, czy ja mogę przyjść do pana? Ja mówię, bardzo proszę, czemu nie? A co, mam coś dla pana. Ja tak przeżyłam, jak pan mówił o tej bramie. Mówi, pomyślałam sobie, muszę coś dla pana zrobić. Proszę pana, niech pan już nigdy o tej bramie nie myśli. Niech pan patrzy ten obraz. Mówi, rozpakowała, patrzę. Mury i brama otwarta, nie?
Był to reportaż pod tytułem Brama otwarta, a za chwilę oddamy głos politykom, będzie słów kilka o reparacjach właśnie.
We'll be right back.
ubiegłym roku temat reparacji wybuchł dość nieoczekiwanie i omówiły go wszystkie media. Pokażę teraz Państwu fragmenty, właściwie cytaty z polityków różnych opcji, wypowiadane w różnych kontekstach, w różnych mediach, jak Polska długa i szeroka.
I musimy, Szanowni Państwo, domagać się także naszych praw.
Telewizja Republika, Jarosław Kaczyński.
Także tych wynikających z historii. Francuzom zapłacono. Żydom zapłacono. Wielu innym narodom zapłacono za straty, które ponieśli w czasie II wojny światowej. Polakom nie. I to przyjmowanie tego faktu jako oczywistego to jest element tej mikromanii narodowej, tego kompleksu, który nam wmawiano. Musimy to odrzucić. To jest część także tego samego wielkiego przedsięwzięcia, bo tu chodzi nie tylko o środki materialne. Tu chodzi o nasz status, o nasz honor.
Problemem jest to, że PiS Jarosław Kaczyński nie widzi tego.
Adam Szłapka, Nowoczesna.
Że oprócz Polski i polityki wewnętrznej jest też świat zewnętrzny, który bardzo wpływa na to, jak funkcjonujemy. I PiS, robiąc wszystko na użytek wewnętrzny, niszczy relacje ze wszystkimi naszymi sąsiadami tak naprawdę.
Prezes Kaczyński na konwencji PiSu mówił o reparacjach, zaczął mówić o reparacjach.
Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska.
Dzisiaj to słowo reparacje, ten system odszkodowań jest wymieniany, odmieniany przez wszystkie przypadki przez polityków PiS. W sposób absurdalny, bezmyślny, wynikający z kompletnego albo braku znajomości historii i rzeczywistości, albo po prostu z polityki oszustwa i fałszu. Bo dzisiaj kto mówi o reparacjach, to albo chce oszukać polską opinię publiczną, albo nie wie, o czym mówi.
Przypomnijmy, skąd się pojawiły i kiedy padły pierwsze tutaj liczby.
Lech Obara, Telewizja Polska, Program Pierwszy.
Jeśli chodzi o reparacje wojenne, otóż w Układzie Poczdamskim stwierdzono po raz pierwszy, że reparacje wojenne od Niemiec mają wynosić 20 miliardów dolarów. Z tego 10 miliardów miała odzyskać Związek Radziecki, który miał się podzielić z nami w kwocie 15%, czyli 1,5 miliarda dolarów. I są to kwoty, do których trzeba dopisać zera. I nagle w 1953 roku pojawia się komunikat pierwszy, to agencji TASS, który nawiązuje do umowy, jaką Związek Radziecki zawiera z NRD, w której to umowie w punkcie drugim mówią, że oto my, Związek Radziecki, porozumieliśmy się z rządem ówczesnym PRL o tym, że również nie tylko Związek Radziecki, ale i PRL zrzeka się roszczeń tak zwanych reparacyjnych. W świetle analiz dokonywanych jeszcze w latach 2004, jest to taka znana analiza profesora Sandorskiego, jest to, tego rodzaju zrzeczenie się w świetle prawa jest nieważne i to od samego początku.
Na chwilę obecną.
Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Radio. Program Pierwszy.
Powołaliśmy zespół parlamentarny. Wyznaczyliśmy sobie zakres właśnie prac polegający na zebraniu całości dokumentacji, która była przygotowana po wojnie, a dotyczyła szacowania strat Polski. I chcielibyśmy w konsekwencji zaktualizować te kwoty, które już zostały wyliczone w czasach PRL-u, bo kilkakrotnie rząd PRL-u w różnych latach próbował te straty liczyć. Myślę, że ta sprawa jest tak dla państwa niemieckiego trudna w tym sensie, że dyskusja o tej sprawie jest trudna dla Niemiec. I tak jest, no padają zewsząd różne sygnały, że na chwilę obecną oczywiście Niemcy twierdzą, że Polsce się nic nie należy, bo się rzekomo zrzekła tych reparacji, ale sygnały padają z różnych stron, że ta sprawa ich bardzo, bardzo irytuje i bardzo denerwuje. No, ta presja była przez lata na Polskę, czy to na władze PRL-u, czy obecnie po 89 roku na późniejsze rządy wywierana.
Oczywiście Polska poniosła gigantyczne straty.
Były prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski, RMF.
Tylko ja bym chciał wiedzieć, że rząd reprezentujący Polskę i że prezydent reprezentujący Polskę skalkulowali dokładnie, czy większe będą straty, czy zyski. Bardzo łatwo jest popsuć relacje polsko-niemieckie, ale według mnie bardzo trudno po tylu latach, po decyzjach poprzednich rządów, po decyzjach i w czasów PRL-u, no liczyć na to, że coś się zakończy sukcesem w staraniu o reparacje. Więc mówienie rzecz tego rodzaju, poruszanie tego rodzaju kwestii bez dobrej kalkulacji politycznej i prawnej, no wydaje mi się być raczej bliżej braku odpowiedzialności za Polskę.
Słuchają Państwo wieczornych spotkań, a dziś mówimy o reparacjach wojennych.
Polskie Radio PIK.
Od kilku miesięcy o sprawie reparacji mówi się mniej, ale zespół parlamentarny Arkadiusza Mularczyka działa. I oto co w ubiegłym miesiącu podała Polska Agencja Prasowa. Waloryzując powojenny raport o stratach wojennych, na przykład o wartość dolara, mówimy o kwocie 850 miliardów dolarów. Tyle według posła Arkadiusza Mularczyka z Prawa i Sprawiedliwości mogłyby wynieść reparacje od Niemiec dla Polski za II wojnę światową. Poseł pytany, dlaczego Polska nie stara się o odszkodowania od Rosji, m.in. w kontekście 17 września 1939 roku, odpowiedział, że kwestia reparacji od Niemiec jest bardziej realna. Mularczyk przyznał, że zgodnie z traktatem poczdamskim Polska miała otrzymać reparacje od Niemiec za pośrednictwem ZSRR. Ale nigdy nic nie dostaliśmy. Na dzień dzisiejszy załatwimy sprawę, która jest sprawą realną. Rosja jest krajem, który nie przestrzega prawa międzynarodowego, który łamie je, powiedział polityk. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych, o którą wnioskował Mularczyk, zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu, jest nieuzasadnione. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu natomiast wynika, że polskie roszczenia są bezzasadne. Thank you. Czy czeka nas długa batalia odszkodowawcza, a może rachując zyski i straty i możliwości zrezygnujemy z roszczeń? Na razie politycy zaprzeczają zamiarowi rezygnacji z roszczeń. Tak naprawdę czas pokaże, co będzie dalej. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.
Panie, tyle czasu masz, mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, bo tulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy. Lecz czemu mnie do raju bram prowadzisz drogą taką krętą? I czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą? Nie chcę się skarżyć, proszę więcej, niż dać możesz, i ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. To życie minie jak zły sen, jak tragifarsa, komedia, dramat. Gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknie myśl, przecież nie jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyjś but tratuje jej mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę w cud, a potem odebrałeś wszystko? Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci zamiast. Pacierza, na dobranoc.